Witajcie kochani słuchacze Tłustej Owcy. Dzisiaj nie będzie żadnego gościa, dzisiaj będę mówiła do Was ja, Agata Strzyżewska. Będę mówiła o takich najważniejszych przełomowych momentach mojego życia. Przełomy, zwrotne momenty to są takie chwile, kiedy stajemy twarzą w twarz z naszym Bogiem, który objawia nam się i pokazuje, jaka jest Jego wola. Od nas zależy, czy my pójdziemy za Nim, czy wybierzemy to, co nam wskazuje, czy też cofniemy się do tyłu. On oczywiście jest cierpliwy i nawet jeżeli nie uda nam się podjąć właściwego wyboru, jeżeli nie wykażemy się dostateczną odwagą, to On da nam następną szansę. Dzisiaj opowiem Wam o takich czterech najważniejszych punktach zwrotnych mojego życia. Pierwszy z nich to było moje nawrócenie. Drugi punkt zwrotny to był czas, kiedy zdecydowałam się samodzielnie organizować konferencję, tworzyć wspólnotę marzeń z ludźmi, którzy byli według Bożego serca. Trzeci punkt zwrotny to była decyzja, żeby wyjść na ulicę i założyć kościół uliczny, misję uliczną. I czwarty punkt zwrotny to moment, kiedy zaczęłam działać w internecie.
Witaj w podcaście Agaty Strzyżewskiej, Tłusta Owca. Rozmawiamy o spełnionym życiu, pełnym Boga i miłości do ludzi. Zaglądaj tu w każdy poniedziałek, słuchając historii, które wpompują w Ciebie wiarę, radość i odwagę. Wersję do słuchania, czytania i komentowania znajdziesz na agatastrzyżewska.com.
Najważniejsza chwila mojego życia to był czas, kiedy poznałam Jezusa Chrystusa. Byłam wychowana w domu, gdzie nie mówiło się o Bogu, nie chodzono do kościoła, gdzie Bóg był przedstawiony jako taka osoba, która jest daleka, która jest zdystansowana do naszego życia. Bóg, który istnieje, ale stworzył nas i zostawił. I pamiętam, że żadna religia, żadna religijność nigdy nie była czymś pociągającym dla mojego serca. Byłam parę razy w kościele, próbowałam być religijna, ale czułam, że to nie jest dla mnie. Był to jakiś dla mnie zamknięty świat, ciasny, średniowieczny, odległy. Również nie czułam, że jest tam jakiś potencjał ani intelektualny, ani duchowy. Tak więc, kiedy miałam 18 lat, poznałam człowieka, który opowiedział mi o swojej osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. I wtedy po raz pierwszy zdałam sobie sprawę z tego, że religia to jest jedno, a duchowe życie to jest coś zupełnie innego. I zapragnęłam tego duchowego życia. Ale zanim mogłam mieć tą relację z Bogiem, musiałam Go na początku poznać. Tak więc rozpoczęłam moją przygodę z Nim poprzez czytanie Jego słowa. Pierwszego dnia otworzyłam Ewangelię Mateusza, przeczytałam ją w całości. I moje serce zabiło szybciej, bo zobaczyłam tam Jezusa, który był zupełnie niepodobny do żadnych religijnych liderów, którzy mnie otaczali w tamtym czasie. Do żadnych ludzi, którzy nazywali się pobożnymi czy duchowymi. Jezus był kimś zupełnie z innej planety. Był szlachetny, był czysty, był piękny. Był taką osobą, z którą ja pragnęłam być. Wychowana na różnego rodzaju książkach, kiedyś były tylko dobre książki, więc czytało się literaturę, która była z przesłaniem o ludziach, którzy mieli pewne wartości, mieli pragnienia, żeby zmieniać ten świat na lepsze. Ja również rosłam w takim przekonaniu, że jestem powołana do czegoś wielkiego, że Bóg nie stworzył mnie przez przypadek, że wszczepił we mnie wielkość i tą wielkość cały czas czułam, tylko nie wiedziałam, w jaki sposób mogłabym żyć, ją realizując, w jaki sposób mogłabym być taką szlachetną, wspaniałą osobą. Gdy dorastałam, rosło we mnie takie przeświadczenie, że życie większości ludzi kręci się wokół zdobycia utrzymania, wokół tego, żeby coś zjeść, żeby z kimś spać, żeby potem wstać rano, znowu pójść do pracy, potem znowu wykonywać te różne fizjologiczne czynności i położyć się spać. I tak przez całe życie. Ja jako młoda osoba myślałam sobie, nie, ja tak nie chcę. Ja pragnę żyć pełnią. Ja pragnę być pełna pasji. Pragnę tak żyć, żeby móc oddać swoje życie w jakimś szlachetnym celu. Ja wokół siebie nie znajdowałam takich celów. Myślałam już o pracy charytatywnej. Myślałam o tym, żeby może wyjechać do innego kraju, pomagać gdzieś, gdzie są bardzo biedni ludzie. Rozglądałam się wokół, żeby znaleźć jakiś szlachetny cel. I właśnie w takim momencie poznałam mojego przyjaciela Mateusza, który opowiedział mi o życiu z Bogiem. Powiedział mi o Jezusie, który nie był małym dzieciątkiem, ani tym Jezusem, który wisi nieustannie na krzyżu, ale Jezusie, który był Synem Bożym, który żył w potężny sposób. I pod jego wpływem zaczęłam czytać Pismo Święte. Kiedy poznałam Jezusa tak twarzą w twarz, zobaczyłam, jak niesamowitą osobą jest, to zapragnęłam być taka sama i zapragnęłam żyć takim życiem. I pamiętam, że stanęłam przed takim wyborem, który wydawał mi się być jak przepaść, w którą teraz mam skoczyć. Jakby Bóg mówił, skocz, oderwij się od tego świata, który znasz, od tego systemu wartości, oderwij się od tego otoczenia, od tego sposobu myślenia, który do tej pory miałaś, który mają ludzie wokół ciebie. I skocz w przepaść, ja ciebie złapię. I dokładnie pamiętam, że mój wybór pójścia za Jezusem, który odbył się tego samego dnia, kiedy przeczytałam Ewangelię Mateusza, był właśnie takim skokiem w przepaść. Nie było to łatwe, a równocześnie było niesamowicie fascynujące. Wiedziałam, że zaczyna się coś dla mnie zupełnie nowego, jakiś nowy rozdział w moim życiu. Wiem, że jeżeli bym się wtedy wycofała i obserwowałam później wielokrotnie w moim życiu ludzi, którzy stawali twarzą w twarz z Chrystusem i bali się zapłacić cenę, bali się oderwać od tego swojego starego życia, bali się, że stracą swoich przyjaciół, swoją rodzinę, że stanie się z nim coś strasznego, że może zaczną mieć namieszane w głowie, albo trafią do jakiejś sekty, albo po prostu jakoś zaprzepaszczą swoje szanse na przyszłość. I wycofywali się, nie szli dalej. To widziałam, że ich decyzje były bardzo smutne. W ostatecznym rachunku wcale się nie rozwijali, wcale nie szli dalej, nie rozciągali się, nie byli osobami, które były coraz bardziej odważne. Ja nigdy swojej decyzji nie żałowałam i nie żałuję. I uważam, że gdybym wtedy nie zdecydowała się pójść za Bogiem, teraz prawdopodobnie byłabym bardzo wykształconą osobą, prawdopodobnie zaszłabym wysoko na jakichś tam szczeblach rozwoju osobistego i kariery, ale byłabym osobą zgorzkniałą, która nie dostrzega innych ludzi, która jest zapatrzona w siebie, narcystyczną, która skupia się tylko na tym, żeby jej było dobrze, żeby realizować siebie, żeby wpływać na innych, żeby innymi manipulować. Takie miałam zadatki i też od czasu do czasu spotykam osoby niewierzące, które mają podobny układ genetyczny jak ja, które są podobne z osobowości, może mają podobny układ genów. I są właśnie takimi osobami, które są zgorzkniałe, sarkastyczne, bardzo mocno skupione na sobie. I dziękuję Bogu, że mnie wyratował z tego stanu, że uczynił mnie inną osobą i wierzę, że moje życie może służyć innym ludziom właśnie dlatego, że On mnie nauczył, co to znaczy służyć, pokazał mi drogę doskonalszą. Gdy byłam młodą dziewczyną i miałam tą wielką potrzebę być kimś wielkim, dokonywać wspaniałych rzeczy na tym świecie, zmieniać ten świat na lepsze, to czułam się w tym bardzo samotna i wokół mnie nie było ludzi, którzy by podzielali moje pragnienia. Kiedy się nawróciłam, również nie było zbyt wielu ludzi, którzy mieliby podobną ścieżkę do mnie. Tak więc następny etap mojego życia to było szukanie wspólnoty. Częściowo to pragnienie zostało zaspokojone w kościele. Poznałam inne osoby, które również kochały Jezusa, które były nawrócone. Ale bardzo szybko do mnie zaczęło docierać, że to moje pragnienie takich bardzo głębokich relacji z innymi ludźmi, takich opartych na całkowitym otworzeniu swojego serca, na byciu wrażliwym na potrzeby innych, ale też byciu takim otwartym na to, co inne osoby mogą wnieść do mojego życia. Że te moje pragnienia były mocno odosobnione. Nie znajdowałam zbyt wielu osób, nawet wśród ludzi wierzących. Nie znajdowałam zbyt wielu ludzi podobnie myślących do mnie, nawet wśród tych, którzy byli wierzący. I czułam się cały czas samotna. Czytałam Dzieje Apostolskie, czytałam Ewangelię, widziałam tam pewien model chrześcijaństwa, którego nie znajdowałam w kościele, w którym byłam. I mówiłam, Boże, jak to możliwe? Czy to jest zarezerwowane tylko na ten czas początków kościoła? Bóg cały czas utwierdzał mnie, że nie, że On pragnie, żeby Jego Kościół, Jego ciało było tak samo żywe, tak samo wrażliwe i pełne miłości, jak to miało miejsce na samym początku. Ale wokół nie znajdowałam zbyt wielu takich osób, tak więc miałam taki długi okres męczenia się w kościele. Widziałam, jak inni ludzie są zadowoleni, przychodzą do kościoła z radością, mieli jakieś grupki towarzyskie, umawiali się na jakieś spotkania, a ja cały czas miałam pragnienie duchowego przebudzenia. Chciałam czegoś więcej, chciałam modlić się całe noce, chciałam pościć, chciałam szukać Bożych cudów, zmian, tak wielkich przemian, których Bóg dokonywał w przeszłości. Miałam taki apetyt, żeby również je widzieć teraz. Chciałam widzieć, jak Bóg uzdrawia ludzi. Chciałam widzieć, jak Duch Święty wstępuje w miejscowości, w której mieszkam, na ulicy, tak żeby ludzie płakali pod Jego wpływem, oddawali swoje życie Bogu, nawracali się. I te pragnienia we mnie rosły nieustannie, tym bardziej, że czytałam dużo Pismo Święte, dużo czytałam różnych książek o przebudzeniach duchowych, które miały miejsce w historii. I Duch Święty nieustannie do mnie mówił: Agata, to jest możliwe. Agata, chcę tego dokonać również w Twoich czasach, w Twoim życiu. No właśnie, ale wokół mnie nie było takich ludzi. Pamiętam wiele samotnych, płaczliwych nocy, kiedy Bogu narzekałam, mówiąc: przyślij mi kogoś, daj mi takich ludzi wokół. Ja pragnę żyć w takim przebudzonym kościele. Ja Ci dziękuję za tych ludzi, którzy są wokół mnie, ale proszę, daj mi przyjaciół, daj mi tych, którzy mają tak samo gorące serca i pragną swoimi oczami zobaczyć to, co Ty obiecałeś. I to jest właśnie następny punkt zwrotny mojego życia, kiedy dotarło do mnie, że Bóg pragnie, żeby takie rzeczy miały miejsce i skoro one mają się wydarzyć, to ja muszę mieć w tym jakiś udział, że ja nie mogę po prostu tak czekać, aż to się wydarzy. I zaczęłam pisać i dzwonić do ludzi, których znałam z przeszłości albo poznałam gdzieś tam na różnych konferencjach, których wiedziałam, że oni są gorący dla Boga. Zaczęłam organizować spotkania razem z naszymi przyjaciółmi, założyliśmy stowarzyszenie i postanowiliśmy spotykać się przynajmniej 2 razy do roku na takich weekendach dla Jezusa, tak to nazwaliśmy, 3-dniowych konferencjach, na których będziemy mogli tworzyć wspólnotę, o której marzymy. Każdy z nas był rozsiany po Polsce w jakichś kościołach, wspólnotach, w których nie znajdowaliśmy tego poziomu relacji, tego poziomu zaangażowania, o którym marzyliśmy. I dlatego pomyśleliśmy, że możemy po prostu spotykać się od czasu do czasu i tworzyć takie miejsce, w którym nasza dusza będzie odpoczywała, gdzie będziemy mogli wzrastać, gdzie będziemy mogli budować się, gdzie będziemy mogli otwarcie mówić o swoich problemach, o swoich zmaganiach, gdzie nikt nikogo nie będzie oceniał. Będzie miejsce na słabość, będzie miejsce na łzy, będzie miejsce na to, żeby czekać na Ducha Świętego, aż On przyjdzie. To była wspólnota ludzi, którzy wierzyli w to, że Duch Święty jest tak samo obecny i żywy, jak był za czasów pierwszego kościoła. Mieliśmy cudowne noce, wieczory, kiedy już po uwielbieniu nie starczało nam sił, żeby śpiewać, żeby tańczyć, żeby podnosić ręce i się modlić i po prostu czekaliśmy w ciszy, aż przyjdzie Duch Święty. I On przychodził. Przychodził w tak potężny sposób, że nawet małe dzieci, 2-3-letnie, leżały na podłodze, co było zupełnie niezwykłe, bo takie małe dzieciaki nigdy tego nie robią z własnej woli. Leżały spokojnie. Nastolatki modliły się o siebie nawzajem. Zazwyczaj znudzone, zazwyczaj niezadowolone, które mają swoje koncepcje, gdzieś tam przemykały się po sali. Kiedy przychodził Duch Święty, widzieliśmy nasze dzieci, które modlą się o siebie nawzajem, są w totalnym skupieniu i przejęciu, ponieważ Bóg był tam obecny. Tak więc od czasu do czasu doświadczałam takiej głębokiej wspólnoty z innymi ludźmi. To było wielką radością dla mnie. To było jak plaster miodu, który leczył moje rany. Na co dzień byłam wśród ludzi, którzy nie mieli tak głębokich pragnień, nie wierzyli być może w takie działanie Ducha Świętego, ale przynajmniej od czasu do czasu doświadczałam tego, czego pragnęła moja dusza. I Bóg jak gdyby pokazywał: zobacz, Agata, to jest możliwe. To jest możliwe, kiedy szukasz, to znajdziesz, kiedy próbujesz, kiedy budujesz, to w końcu to się ukaże Twoim oczom. ale to nieustannie we mnie rosło i pragnęłam czegoś więcej. Kiedy czytałam o przebudzeniach, kiedy czytałam o ludziach, którzy byli gwałtownikami dla Bożego Królestwa, to wyobrażałam sobie swoje życie takie również otwarte, odważne, takie wprost, mówiąc o Bogu, żeby nie chować się gdzieś tam po kątach, tylko żeby żyć takim samym życiem pełnym pasji, kiedy jestem sama z Bogiem i również wtedy, kiedy jestem w sklepie, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w przychodni. I pamiętam, kiedy modliłam się do Boga, mówiłam: Boże, zrób tak, żebym ja była taka odważna. Zrób coś, żebym mogła również w miejscach publicznych, tam gdzie jestem wśród ludzi, którzy być może nie rozumieją mojej wiary, być może nie mają takich pragnień duchowych, ale żebym ja nie musiała zmieniać się pod ich wpływem, żebym nie musiała udawać kogoś, kim nie jestem, żebym nie musiała się dostosowywać do ich świata i sposobu myślenia, tylko żebym mogła zachowywać to nastawienie, które mam, kiedy jestem z Tobą albo z ludźmi wierzącymi. I to pragnienie we mnie rosło i wiedziałam, że chcę dokonać jakiegoś odważnego kroku, że chcę wyjść z cienia, że chcę żyć tak jak pierwsi apostołowie, którzy w publiczny sposób głosili do tłumów o Jezusie Chrystusie, gdzie modlili się o chorych i Duch Święty przychodził, uzdrawiał tłumy, gdzie ludzie doświadczali ponadnaturalnego dotyku Boga. I w tamtym czasie razem z mężem już od czasu do czasu wychodziliśmy na ulicę, ponieważ ta ulica właśnie była takim miejscem dla nas bardzo pociągającym. Z jednej strony trudnym, ale z drugiej strony chcieliśmy zobaczyć, jak Bóg działa właśnie w tak trudnym miejscu. Wiemy, że Bóg działa wśród wierzących, kiedy się modlą, ale wierzymy też, że Jego potęga jest tak samo niesamowita, kiedy jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma ludzi wierzących, ale Jego obecność może się zademonstrować i ci niewierzący ludzie mogą zacząć zadawać pytania. Tęskniliśmy za takim czasem, pragnęliśmy to zobaczyć. I pamiętam, że kiedyś oglądaliśmy reportaż o Arturze Pawłowskim, który założył kościół uliczny w Calgary. Polak, który w Kanadzie założył inicjatywę, którą nazwał Kościół Uliczny, pod wpływem współczucia, pod wpływem miłości do ludzi, którzy byli pod wpływem narkotyków, którzy pili alkohol, pod wpływem pragnienia zobaczenia takich miejsc, które są stracone, które są pełne ludzi już zdesperowanych i zepsutych, zdeprawowanych, żeby takie miejsca mogły doświadczyć przeobrażenia. I Artur opowiadał o sobie, opowiadał o tym, jak powstał Kościół Uliczny. I pamiętam, że wtedy w moim sercu powstało takie pragnienie: Boże, ja pragnę czegoś takiego samego. Ja pragnę służyć w takich trudnych, ciemnych miejscach i zobaczyć, jak Twoja chwała się objawia właśnie tam. I to był właśnie następny przełom mojego życia, następny punkt zwrotny, ponieważ kiedy już pod wpływem tego wielkiego ciśnienia, które Bóg tworzył w moim sercu, postanowiliśmy wyjść na ulicę w Gdańsku. Nie znając ludzi, którzy mogliby nam pomóc, nie mając pieniędzy, a jednak każda wyprawa i każde pomaganie ludziom na ulicy kosztuje, postanowiliśmy zrobić to, co Bóg wkładał w nasze serca. To był czas, kiedy miałam dwójkę dzieci, które wymagały pomocy, wychowywania. Miałam również dwie prace. Mój mąż również wykonywał pracę w dwóch miejscach. Ja studiowałam jeszcze na dwóch uczelniach i opiekowaliśmy się starszą ciocią, która była chora na Alzheimera. I to wszystko w naszym życiu tworzyło taki układ nie do przejścia. Mogłoby się wydawać: nie, to jest niemożliwe, żebyśmy mogli jeszcze w to wszystko włożyć regularną służbę na rzecz ludzi biednych i bezdomnych na ulicy. Ponieważ nasz grafik już był tak napięty, ale wiecie, kiedy Bóg wkłada pragnienie w serce, to człowiek się nie zastanawia, po prostu wiem, że jakoś to się ułoży. I kiedy podjęliśmy tę decyzję, Bóg otworzył przed nami niebo. Poznaliśmy ludzi, którzy już od wielu lat modlili się, aby powstał Kościół Uliczny w Gdańsku, którzy momentalnie przyłączyli się do nas i stali się naszymi wolontariuszami, którzy razem z nami pomagali nam w tej pracy ulicznej. Od razu znalazły się również fundusze. Niesamowity sposób zaopatrzył nas Bóg, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o sprzęt. Poznaliśmy również kobietę, która prowadzi 4-gwiazdkową restaurację w Gdańsku i była przekonana do tego, żeby pomagać nam w ten sposób, że będzie przygotowywać jako restauracja 30 litrów zupy co tydzień. Tak więc błogosławieństw było mnóstwo. Być może nagram kiedyś osobny podcast, w którym opowiem dokładnie o kościele ulicznym i o wielkiej radości, błogosławieństwie, które wylało się na nasze życie, odkąd żeśmy zaczęli służyć w tamtym miejscu. Ale teraz chciałabym przejść do następnego, ostatniego punktu zwrotnego mojego życia, a mianowicie mojej służby w internecie, tej misyjnej działalności, którą prowadzę właśnie przy użyciu social media, innych sposobów docierania, jak również tego podcastu Tłusta Owca. Parę lat temu Bóg zaczął mówić do mnie, że pragnie, bym cały swój czas poświęciła na głoszenie Ewangelii. I to był czas, kiedy pracowałam, dużo pracowałam, mój mąż dużo pracował, mamy na utrzymaniu dzieci, mamy dom. Nasze pensje to są pensje nauczycielskie, więc takie ledwo starczało nam na przetrwanie. Ja mówię do Boga, ja pragnę tego, ja również pragnę zostawić swoją pracę zawodową i poświęcić cały swój czas, żeby móc nauczać, żeby móc głosić Ewangelię. Ale jak to zrobić? W jaki sposób mogłabym się utrzymać finansowo? Nie miałam żadnego bladego pojęcia, jak Bóg mógłby mnie zaopatrzyć. Czułam, że Bóg pragnie pokazać mi jakiś sposób, ale ja w tamtym momencie nie znajdowałam żadnego rozwiązania tego problemu i czułam się zaklinowana. Z jednej strony czułam się powołana, żeby to robić, a z drugiej nie wiedziałam, jak rozwiązać kwestie finansowe. I pamiętam, że to był moment, kiedy moja desperacja, ta chęć zmiany swojego życia była już tak wielka, że zaczęłam kombinować tak po ludzku. Skoro nie mogę żyć z Ewangelii, to może zacznę robić jakieś szkolenia, takie z kompetencji miękkich, mówiąc o tym, jak być osobą asertywną, w jaki sposób nie dać, nie pozwolić sobie się wypalić zawodowo, w jaki sposób rozwijać swoją dyscyplinę życiową. Zaczęłam wymyślać sposoby, które były takim ludzkim pomysłem na przeżycie, ponieważ mogłam sobie wyobrazić, że mogę prowadzić takie szkolenie i zarabiać na życie. A nie mogłam sobie wyobrazić, jak mogę głosić Ewangelię i mieć pieniądze na utrzymanie. Tak więc to był taki czas, kiedy zaczynałam już zmieniać te swoje wizje życiowe i wtedy pojechałam na konferencję do Anglii. Na tej konferencji przeżyłam następny, ostatni punkt zwrotny mojego życia. Nie ostatni na pewno, ale ostatni, o którym dzisiaj mówię. A mianowicie doświadczyłam tam Bożej potęgi. Pomimo tego, że na konferencji było wielu wspaniałych mówców, to ten przełom nastąpił w momencie, kiedy było uwielbienie. Jedno z wielu, których tam doświadczyłam. Podczas uwielbienia Boga, śpiewania, przyszedł Duch Święty, tak mocno objawił swoją potęgę, tak bardzo pokazał, jak jest potężny, jak On jest ponad moje oczekiwania i ponad to wszystko, co o Nim myślę, że On naprawdę może wszystko i że On ma wszystkie finanse świata w swoim ręku i że ja nie muszę się o nic bać. Wiecie, i przyszła na mnie taka bojaźń Boża, takie przekonanie o Jego wielkości, że momentalnie zdałam sobie sprawę z tego, że jestem niewierząca. Że przyjechałam na tą konferencję z takim przekonaniem, że jestem silna w Bogu, że jestem taka, wiecie, duchowa, ale w tym momencie zdałam sobie sprawę, że ja Bogu nie wierzę, jeśli chodzi o finanse. Ja wierzę, że On jest w stanie dokonać wielkich rzeczy, ale na tamtym etapie nie wierzyłam, że On może mi pobłogosławić. I musiałam pokutować z tego stanu. Ja wiedziałam, że to jest grzech, że ja źle myślę o Bogu, że ja zaniżam moje wyobrażenia o Nim, że ja go źle traktuję, źle o nim myślę. Wróciłam z tej konferencji zupełnie przemieniona, z głębokim postanowieniem, że już nigdy nie będę wątpić w Bożą moc i w to, co On może dokonać w moim życiu. I zdecydowałam się nie iść w stronę szkoleń, tylko przygotować kurs biblijny, przygotować taką duchową szkołę dla chrześcijan, którzy pragną zmiany w życiu, którzy pragną odnaleźć swoje powołanie i pasję. Przygotowałam ten kurs i okazało się, że aż 64 osoby zdecydowały się go kupić. I to był taki moment, kiedy ja odebrałam, że Bóg mówi do mnie przez to: Agata, zobacz, będę Ci błogosławił i jeżeli będziesz mi służyła, to nigdy niczego Ci nie zabraknie. tamtym czasie dla mnie wielkim wyzwaniem również było pokazanie się publicznie światu. I moja służba w internecie wymaga pokazywania mojej twarzy, mówienia, prezentowania tego, w co wierzę, w składny, ładny sposób. I dla mnie jako introwertyczki to był wielki przełom, to była wielka zmiana, kiedy czułam, że Bóg mówi do mnie: Agata, wyjdź z cienia, Agata, pokaż się światu. I to było dosłownie pokazanie swojej twarzy, pokazanie całego swojego życia, wystawienie go na widok publiczny. To było bardzo niekomfortowe, nadal dla mnie nie jest super komfortowe. Nie jestem osobą taką z natury, która lubi o sobie mówić, lubi się prezentować, lubi stać na scenie, być pierwsza, być widoczna w świetle reflektorów. Ja nie mam tego w osobowości, ja lubię je być gdzieś tam dalej, z tyłu. Lubię, gdy dzieją się rzeczy, dlatego że jestem posłuszna, dlatego że Bóg mnie używa i lubię widzieć, że to, co robię, ma wpływ, ale nie lubię być z przodu. Nie lubię grać takich pierwszych skrzypiec. I Bóg zaczął dużo mówić do mnie na temat bycia świecą na świeczniku. Wiecie, te wszystkie wersety, bądźcie światłem dla świata, o mieście położonym na górze, o tym, że nie zapala się świecy, nie stawia gdzieś tam pod drzwiami czy pod łóżkiem, tylko stawia się wysoko, żeby wszyscy mogli widzieć. Wtedy też te wersety z 60 rozdziału Księgi Izajasza: powstań, świeć, bo przyszło Twoje światło i chwała Pańska rozbłysła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan i Jego chwała jawi się nad Tobą. Wiecie, te słowa mnie przerażały, bo ja wiedziałam, że Bóg to mówi do mnie. Wiedziałam, że te słowa były proroctwem na temat tego, kim będzie Jezus, ale też docierało do mnie, że to są słowa, które Bóg kieruje do mnie teraz, żeby właśnie wyjść z cienia, żeby się pokazać, żeby pokazać to światło, które Bóg włożył we mnie, tak żeby ono mogło zacząć służyć innym ludziom. I w tamtym momencie zrozumiałam też, że nie da się służyć innym, jeżeli gdzieś się chowamy, jeżeli gdzieś się kurczymy, kiedy myślimy o sobie w nieodpowiedni sposób, gdzie uważamy, że ktoś inny lepiej zrobi daną pracę. Jest to wtedy takim podważaniem tego, co Bóg stworzył w nas i co chce dać światu przez nas. To był następny krok wiary, kiedy musiałam zdecydować się iść w tym kierunku, żeby już nie wstydzić się, być sobą, mówić o Bogu, gdziekolwiek nie jestem, żeby pokazać swoją twarz, nakręcając filmy, prowadząc kanał na YouTubie, konfrontując potem jakieś spojrzenia moich sąsiadów, rozmawiając z ludźmi, którzy zadają mi pytania, ponieważ w otwarty sposób przyznaję się do tego, że jestem osobą nawróconą, że uwielbiam mówić o Bogu, że uwielbiam czytać Boże Słowo i chcę się tym dzielić. Jeżeli słuchasz tego podcastu, to z pewnością jesteś też odbiorcą Bożego błogosławieństwa w postaci mnie, w taki sposób, że mam nadzieję, że buduję Twoje serce, że w jakiś sposób zachęcam Ciebie do wiary i do tego, żeby oczekiwać, że Bóg będzie dokonywał również takich zmian i przełomów w Twoim życiu. Wiem, że to nie jest już koniec, następne wyzwania przede mną. 2 lata temu wydarzył się Pakistan i moja misja razem z moim mężem w Pakistanie, o której również opowiem w osobnym odcinku. Ale na sam koniec chciałabym przeczytać taki fragment z jednej z moich ulubionych książek, Opowieści z Narni, Podróż wędrowca do świtu, gdzie jest opisana przemiana, gdzie jest opisany przełom w taki bardzo plastyczny sposób. Jeden z głównych bohaterów, Eustachy, jest chłopcem, który był nieznośny, który był mocno skupiony na sobie, był złośliwy względem innych osób i w pewnym momencie zostaje przemieniony w smoka. Tak mocno przeżywa tą przemianę, że już nie jest chłopcem, że jest smokiem, że prowadzi go to do dosyć desperackich decyzji, pragnie zmiany, płacze i jest skruszony wewnętrznie. I w tym momencie spotyka Aslana, który jest lwem, który jest królem, który symbolizuje Chrystusa. To spotkanie z Aslanem przebiega w dosyć dramatyczny sposób, ale świetnie ilustruje to, w jaki sposób ja zostałam przemieniona. Posłuchajcie. Eustachy opowiada swojemu przyjacielowi: ale lew powiedział, że muszę się najpierw rozebrać. Tak, powiedział to, chociaż nie mam pojęcia, czy wymówił jakieś słowa, czy nie. Właśnie zamierzałam odpowiedzieć, że nie mogę się rozebrać, bo przecież nie mam na sobie żadnego ubrania, gdy nagle przyszło mi do głowy, że smoki chyba należą do rodziny wężów, a węże mogą zrzucać skórę. No tak, pomyślałem, o to właśnie mu chodzi. Zacząłem się więc drapać, aż łuski się ze mnie sypały. Potem zacząłem się drapać jeszcze mocniej i jeszcze głębiej. Oto cała skóra złuszczyła się ze mnie cudownie, jak to się czasem dzieje po chorobie albo jakbym był bananem. Ale minęła minuta, może dwie, gdy po prostu wylazłem sobie ze skóry. Cały z niej wyszedłem, bo widziałem ją leżącą na ziemi obok. A nie był to najprzyjemniejszy widok. Ach, jak ja cudownie się poczułem. Potem zacząłem schodzić po stopniach do tej studni, żeby się wykąpać. Już miałem włożyć nogę do wody, gdy spojrzałem w dół i zobaczyłem, że moje nogi znowu są stwardniałymi, szorstkimi, powykręcanymi i pokrytymi łuską łapami smoka. Och, to nic, powiedziałem sobie. To tylko znaczy, że miałem drugą skórę pod pierwszą i ją też muszę zrzucić. Znowu zacząłem się drapać i czochrać i ta druga skóra zlazła ze mnie równie pięknie jak pierwsza. Wystąpiłem z niej, zostawiłem ją obok pierwszej i wszedłem do marmurowej wanny. No i stało się dokładnie to samo, co przedtem. Powiedziałem do siebie, och, ja biedny, ile jeszcze skór mam zrzucić? Bardzo, bardzo chciałem się drapać i po raz trzeci zrzuciłem skórę i wyszedłem z niej. I jak tylko spojrzałem na swoje odbicie w wodzie, wiedziałem, że nic nie pomogło. Wtedy lew powiedział, chociaż i tym razem nie wiem, czy przemówił głosem, musisz pozwolić, abym ja cię rozebrał. Wyznam ci, że bardzo się bałem jego pazurów, ale teraz było mi już wszystko jedno, więc przywaliłem się na grzbiet i czekałem, co będzie. Już za pierwszym razem wbił pazury w moją skórę tak głęboko, że wydawało mi się, iż sięgnęły do samego serca. A kiedy zaczął ściągać ze mnie skórę, poczułem taki ból, jakiego jeszcze nigdy w życiu nie czułem. Jedyną rzeczą, jaka pozwalała mi ten ból wytrzymać, była ulga przy zsuwaniu się ze mnie tego paskudztwa. Wiesz, coś takiego jak zdrapywanie sobie strupa ze zranionego miejsca. Boli, ale drapiesz dalej, bo cieszysz się, że to złazi. No więc ściągnął ze mnie to okropne świństwo do końca, tak jak ja to zrobiłem 3 razy, tyle że przedtem tak nie bolało i leżało teraz na trawie, o wiele bardziej grube, ciemne i guzowate niż tamte 3. A tu byłem ja, gładki i świeży jak odarta z łyka gałązka, no i mniejszy niż przedtem. Potem złapał mnie w pazury, nie było to zbyt przyjemne, bo teraz po zrzuceniu skóry byłem bardzo wrażliwy. I wrzucił do wody. Przez chwilę strasznie mnie zapiekło, ale chwilę później poczułem się cudownie. Zacząłem pływać i chlapać się, a ból w ręku całkowicie ustąpił. I wtedy zobaczyłem dlaczego. Znowu byłem chłopcem. Chciałam wam przeczytać ten fragment, bo on świetnie ilustruje to, co przeżywałam ja za każdym razem, kiedy Bóg stawał na mojej drodze i dawał mi wybór. Za pierwszym razem, kiedy nawróciłam się, było to dla mnie oczywiste, że muszę zrzucić tego starego człowieka, zostawić swoje dawne życie i stać się kimś zupełnie nowym. Ale za każdym razem, kiedy Bóg dawał mi następne wyzwania, kiedy pokazywał, że teraz czas wybrać, to było jak zrzucanie następnej skóry. I wiem, że ten proces następuje nieustannie i nieustannie, bo za każdym razem, kiedy decyduję się iść za Bogiem i zrobić coś, co jest poza moją strefą komfortu, zrobić coś, co nie mieści mi się w głowie, co nie jest częścią mojej osobowości, co jest dla mnie trudne, co wiem, że nie dokonam sama, to jest to jak zrzucanie skóry. I kiedy pozwalam, żeby On to robił ze mną, to jest to efektywne i staje się wtedy prawdziwym człowiekiem, tak jak Eustachy stał się znowu chłopcem. Drodzy słuchacze, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ona będzie zbudowaniem dla Ciebie. Mam nadzieję, że w jakiś sposób też rzuci światło na to, czym są przełomy w naszym życiu, jak one się dokonują. Jak do nich dochodzi, jaki czasami mamy stan serca w momencie, kiedy Boga szukamy, jesteśmy zdesperowani, jesteśmy zrozpaczeni, bo nie znajdujemy znikąd pomocy i jedynie takie radykalne pójście za Jezusem, ponowne wybranie Jego jest naszym ratunkiem. Jeżeli w jakiś sposób moja historia Ciebie pobudziła do myślenia, może zainspirowała do podjęcia jakiejś decyzji, to proszę podziel się tym ze mną w komentarzu pod tym odcinkiem na mojej stronie agatastrzyżewska.com w zakładce Tłusta Owca. I do zobaczenia w następnym odcinku, w którym rozmawiam z moim przyjacielem Kolą o tym, w jaki sposób możemy uczyć się miłości. Trzymaj się. Na razie.